Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Mój świętej pamięci dziadek opowiadał taką anegdotę o, nie wiem, czy to była sąsiadka, czy jakaś kobieta, o której on słyszał, czy o której znał, która zachorowała i była już starsza. Lekarz powiedział jej, że nie zostało jej wiele lat życia. I ona, nie chcąc być ciężarem dla swojej rodziny, zaczęła robić przygotowania do swojego pogrzebu. No więc wybrała garsonkę, w której chciała być pochowana, i też wzięła na siebie jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką osoba ma do zrobienia, kiedy staje w obliczu pogrzebu. Wybrała dla siebie trumnę, żeby nie być ciężarem dla swojej rodziny. Ona już to zrobiła. Trumnę przywieziono do jej domu, a ponieważ mieszkała sama, postawiła ją w dużym pokoju i tak sobie ta trumna stała. I za każdym razem, codziennie, kiedy szła do kuchni, przechodziła przez ten pokój, patrzyła na tą trumnę, aż pewnego dnia pomyślała sobie: ciekawe, jak ja bym wyglądała w tej trumnie. No więc wzięła tą garsonkę, którą sobie kupiła, przyniosła do dużego pokoju to duże lustro z sypialni, które miała. To jeszcze było dużo wcześniej, zanim były telefony komórkowe, więc nie mogła sobie zrobić selfie. Ubrała się, weszła do tej trumny i tak nie zapomniała, żeby odpowiednio złożyć ręce. I tak sobie leżała, patrzyła w to lustro, jak ona w tej trumnie będzie wyglądała. I tak zrobiło jej się błogo i wygodnie, że zasnęła. No i w tym czasie do drzwi zapukał listonosz, który roznosił akurat emeryturę. To były jeszcze takie czasy, że listonosz to był swój chłop, że nawet psy go lubiły, więc mieli umowę z listonoszem, że jak nikogo nie będzie w domu, a drzwi będą otwarte, to wejdź i położysz pieniążki na stole w umówionym miejscu. I tak ten listonosz zrobił. Wszedł do tego domu, wszedł do dużego pokoju, położył pieniądze na stole i popatrzył je z lustro. Ale ku swojemu zaskoczeniu w tym lustrze nie zobaczył swojego odbicia, tylko kobietę leżącą w trumnie. Więc się wzdrygnął i tak machnął ręką do tyłu, że strącił wazon, który spadł na podłogę, i to obudziło tą kobietę, która się ocknęła, podniosła głowę. Listonosz zostawił torbę, wybiegł z tego mieszkania, bo myślał, że nieboszczyk ożył. I wieś rozeszła się po okolicy, jak mówił dziadek. Ludzie zaczęli mówić o tej kobiecie, że zwariowała na starość. Po prostu zwariowała, bo kto o zdrowych zmysłach kupuje sobie trumnę i następnie się do niej kładzie, jakby zaraz miał umrzeć. Ale wiesz co? Ja myślę, że ona wcale nie zwariowała. Ona zrobiła coś, co tak naprawdę my wszyscy powinniśmy zrobić. Jeśli traktujemy swoją wiarę w Jezusa Chrystusa na poważnie. I wcale nie mam na myśli, że powinieneś umrzeć dla Jezusa. Raczej mam na myśli to, że powinieneś umrzeć dla siebie, po to, żeby żyć dla Jezusa. Dobitniej to wyraził amerykański teolog i aktywista Daniel Berrigan, mówiąc o koszcie, jakie niesie za sobą pójście za Jezusem, i powiedział tak: zanim zaczniesz na poważnie myśleć o Jezusie, rozważ najpierw, czy dobrze będziesz wyglądać na drzewie. Zanim na poważnie zaczniesz myśleć o pójściu za Jezusem, rozważ, czy dobrze będziesz wyglądać na drzewie. Jeśli myślisz, że te słowa brzmią kontrowersyjnie, jak na nasze czasy, naznaczone egocentryzmem i uderzają w wygodne chrześcijaństwo, to nie wiem, jak odbierzesz słowa Jezusa z Ewangelii, które wskazują na istotę pójścia za Jezusem Chrystusem. Otwórzcie ze mną Ewangelię Jana, 12 rozdział, i przeczytamy tylko kilka wersetów. Ewangelia Jana 12, 24 do 26 i dodatkowo werset 33. Pan Jezus mówi coś takiego. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój ojciec. I werset 33 powiedział to, Jezus powiedział to, aby zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć. Ten przykład, do którego odwołuje się tutaj Jezus w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytaliśmy, jest bardzo dobrze znanym procesem rolniczym, tak naprawdę opisującym wzrastanie pszenicy. I kiedy Pan Jezus mówi, że to małe, pojedyncze ziarenko obumiera, to tak naprawdę mówi o początkowym procesie, o początkowej rzeczy, która rozpoczyna proces wzrostu zboża. To malutkie ziarenko pszenicy, jakie weźmiecie do ręki, to tycie ziarenko pszenicy niesie w sobie, to jedno ziarenko niesie w sobie potencjał pomnażania. A wszystko zaczyna się od umieszczenia tego ziarenka w ziemi. W warunkach wilgoci i odpowiedniej temperatury to ziarenko zaczyna wchłaniać wodę, co sprawia, że zewnętrzna powłoka tego ziarenka pęka. Uwalnia się zarodek i z tego zarodka zaczynają rosnąć korzenie w górę i w dół, aż w końcu przebijają się przez powierzchnię ziemi z takim malutkim listkiem. Rozpoczyna się proces fotosyntezy, co pomaga temu zbożu dalej rosnąć, aż w końcu wykształca się kłos. W kłosie pojawiają się nowe ziarenka i kiedy są dojrzałe, zostają zbierane i tak powstaje plon. Pan Jezus dodaje obfity plon. Ostatnio byliśmy na spacerze na takich łąkach i akurat było pole pszenicy. Ja podszedłem i zrobiłem coś takiego, co mój dziadek zawsze robił, kiedy nadchodził dzień żniw. Zrywał jeden kłos i w ręce tak rozsmarowywał to, dmuchnął, że zostały same ziarenka. Ja tak zrobiłem. I sobie pomyślałem, było tych ziarenek może z 10. Pomyślałem sobie, a zaczęło się od tego jednego. I wydało taki plon. Pan Jezus mówi, to jest obfity plon. Pszenica ma wiele zastosowań. Jednym z nich jest produkcja chleba. To jest chleb. Być może jadłeś dzisiaj na śniadanie. I praktycznie każdego dnia korzystamy z dobrodziejstw zbóż. I są różne chleby, różniste chleby. Ale zgodzicie się, że nic nie przebije zapachu świeżo upieczonego chlebka. Dlatego z samego rana często lubimy pójść do piekarni, lokalnej piekarni. I od samego początku, kiedy otworzysz drzwi, karmisz już się zapachem tego świeżo upieczonego chlebka. I kiedy przynosisz go do domu, to najlepiej smakuje taki jeszcze cieplutki, chrupiący chlebek z samym masełkiem. niebo w gębie. Kiedy w lutym jeszcze zbieraliśmy się ze Stanów, żeby wrócić do Polski, byliśmy u weterynarza z naszym pieskiem, żeby wyrobić potrzebne papiery na podróż. I ten weterynarz mnie zapytał, czy jest coś takiego, za czym tęsknisz, czego nie miałeś tutaj, co jest w Polsce. Ja tak przez chwilę pomyślałem i nie wiem, jak ten nasz ludzki umysł działa, ale kiedy zacząłem myśleć, to w moim umyśle pojawił się ten jeden rodzaj chleba z Herta. Myślę, tak, jest coś, to jest ten chleb. I w zasadzie chyba drugiego dnia, kiedy wróciliśmy do Wrocławia, następnego dnia rano poszedłem do pobliskiego Herta i kupiłem ten chleb. Bardzo, bardzo pyszny. To jest właśnie plon. To jest właśnie pożytek. Coś, co przynosi ci radość. I pomyśl tylko, jeśli jeden bochenek chleba karmi tak wielu, ten bochenek chleba pochodzi z jednego pojedynczego ziarenka, które pękło pod ziemią i zaczęło wydawać plon. I Pan Jezus mówi, obfity plon. Wiesz co, ale nie o produkcji chleba tak naprawdę dzisiaj mówimy, bo o produkcji chleba też nie mówi Pan Jezus w tym fragmencie. Zwróć uwagę jeszcze raz na werset 33. Powiedział to, aby zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć. Aha, to Pan Jezus musiał umrzeć, aby jego życie wydało plon. Pan Jezus przyszedł na ten świat, prowadził doskonałe życie, stał się przykładem, następnie musiał cierpieć, aż w końcu został przybity do krzyża, następnie jego ciało zostało złożone w ciemnym grobowcu po to, aby 3 dni później wydało plon. Jaki plon wydało życie, cierpienie i śmierć Jezusa? Najpierw tym plonem byli apostołowie, którzy to wszystko obserwowali z bliska, widzieli to wszystko, uwierzyli. Następnie sami zaczęli kontynuować misję Jezusa Chrystusa i kontynuując tą misję, sami zmierzyli się z trudnościami, zmierzyli się z wyrzeczeniami, z prześladowaniami, ale szli i głosili Jezusa Chrystusa. I plonem tego, co oni robili, były kolejne nawrócenia i kolejni ludzie i powstawały nowe społeczności, nowe kościoły. Najpierw kościół w Jerozolimie i potem jak macie Nowy Testament i czytacie, widzicie te nazwy, list do Koryntian, Filipian, to są wszystko miejscowości, gdzie powstały kościoły ludzi wierzących i te kościoły, które składały się z nowonarodzonych ludzi, też przechodziły przez różne trudności. Ci ludzie, którzy byli w lokalnych społecznościach, przechodzili przez trudności cierpienia. Kościoły były atakowane przez fałszywych nauczycieli, ale mimo wszystko oni trwali i trzymali się Jezusa Chrystusa. I tak powstawały kolejne społeczności, kolejne kościoły. Kiedy przyjrzysz się na historię Kościoła, to zobaczysz ten cykl w zasadzie w każdym wieku historii Kościoła. Widzimy, że ktoś umarł, ktoś zrezygnował dla siebie, z siebie dla Jezusa. Przechodził przez trudności, odrzucenia, ale to zawsze przynosiło plon. I tak oto, moi drodzy, ten plon dotarł do Wrocławia, do społeczności na Swojczycach. Wierzę, że dotarł do twojego domu. Chcę ci powiedzieć, że ktoś poniósł ofiarę. Chcę ci powiedzieć, że ktoś umarł, abyś ty poznał Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I pytanie, jakie dzisiaj mam do ciebie brzmi, czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa, aby usunąć w cień swoją wygodę, swoje pomysły na życie, priorytety i przyswoić to, wziąć do swojego życia to, czego pragnie Jezus i co jest Jego priorytetem, a wszystko po to, nie żeby Ciebie zniszczyć, ale po to, żeby Twoje życie wydało plon, wydało obfity plon. Jak to się może wydarzyć? Pan Jezus mówi, że mają być widoczne dwie rzeczy w Twoim i moim życiu. Po pierwsze, pojawi się nienawiść do swojego życia w tym świecie. Nienawiść? Nienawiść? Ja myślałem, że chrześcijaństwo, może powiesz, jest o miłości. Mamy kochać siebie nawzajem. Dzisiejsza kultura bombarduje nas praktycznie każdego dnia, że najpierw musisz kochać siebie, zanim zaczniesz kochać innych. Jezus mówi w tym samym wersecie, wersecie 25, że kochając swoje życie, kochając siebie, zatracisz się. Widzisz, Jezus mówi tutaj o kontrastach, bo wybierając nienawiść do swojego życia w tym świecie, przygotowujesz się na wspaniałe i piękne życie w przyszłości. To są te kontrasty, które używa Pan Jezus. Mówi o miłości, mówi o nienawiści, mówi o doczesnym życiu, mówi o przyszłym życiu, wiecznym życiu i stawia nas przed wyborem dzisiaj, tak samo jak w przypowieści o bogaczu i Łazarzu, kiedy po śmierci zwraca się do bogatego, mówi: przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia. Podobnie jak Łazarz odebrał zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. Widzisz, to, czym mówi w tym fragmencie Pan Jezus, to jest kwestia wyboru, kwestia priorytetów tu i teraz. Mając oczywiście w perspektywie wieczność. Ja wiem, że wy podobnie tak jak ja chcecie wybierać tą nienawiść do swojego życia w tym świecie, aby uchronić je dla życia wiecznego tam i kiedyś. Więc jak możemy zrobić to praktycznie? Nie muszę raczej ci powiedzieć ani sugerować, jak masz kochać swoje życie. To wszyscy doskonale wiemy, jak robić. Ale posłuchaj, jak John Piper odnosi się do tych słów Jezusa. Pisze: chodzi o to, aby nie poświęcać zbyt wiele uwagi swojemu życiu w tym świecie. Po prostu to, co się dzieje w twoim życiu, nie ma większego znaczenia. Jeśli ludzie mówią o tobie dobrze, nie ma to większego znaczenia. Jeśli ludzie cię nienawidzą, nie ma to większego znaczenia. Jeśli masz wiele rzeczy w tym życiu, nie ma to wiele znaczenia. Jeśli masz niewiele, też nie ma to znaczenia. Jeśli jesteś prześladowany lub okłamywany, nie ma to większego znaczenia. Jeśli jesteś sławny albo nieznany, nie ma to większego znaczenia. Jeśli umarłeś z Chrystusem, te rzeczy i wszystko inne po prostu nie ma większego znaczenia. Nienawidzić swojego życia w tym świecie oznając przyjąć postawę, że to wszystko, co dzieje się w tym świecie, wiesz co? Ulegnie zniszczeniu. To kiedyś będzie nieaktualne. Jeśli mi nie wierzysz, to pomyśl sobie o swoim pierwszym samochodzie, który miałeś. Zabytek w porównaniu z tym, co dzisiaj jest. Tak będzie z każdą rzeczą. I nie oznacza to, nie zrozum mnie źle, abyś dzisiaj przestał się kształcić, przestał chodzić do pracy, przestał szukać nowej pracy i tylko siedział i nic nie robił, bo przygotowujesz się do życia tam i potem. Po prostu nie zabijaj się o to wszystko. Nie stawiaj tego w centrum swojego życia, albo mówiąc bardziej kolokwialnie, żebyście to zrozumieli, wyluzuj. Jeśli przyjmiesz taką postawę, będziesz jak to ziarenko pszenicy, które obumrze i narodzisz się na nowo i wtedy staniesz się pożyteczny dla innych. I po drugie, mówi Pan Jezus, 26, jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. Po drugie, pojawi się u ciebie pragnienie, aby być tam, gdzie jest Jezus. To pragnienie pojawi się na zaproszenie Jezusa, które skieruje do ciebie, pójdź za mną. Mam nadzieję, że słyszałeś to zaproszenie Jezusa, pójdź za mną w swoim życiu. Jeśli nie, to wierzę, że dzisiaj będziesz mógł w stanie je usłyszeć. Popatrz na werset 26. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. Oczywiście jest to wezwanie do naśladowania Jezusa w swoim życiu, ale w tym konkretnym kontekście chcę zwrócić twoją uwagę, że Jezus jest w drodze, kiedy wypowiada te słowa. Dokąd idzie Jezus, kiedy wypowiada te słowa? Popatrz na werset 12 w szerszym kontekście. Nazajutrz ogromny tłum, który przybył na święto, usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy. A po co Jezus szedł do Jerozolimy? Na koncert Eda Sheerana? A może na jarmark świętojański? Absolutnie nie. Ty wiesz, po co on tam szedł. On szedł do ogrodu Getsemane. A stamtąd prosto na krzyż. I mówi, kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Bo tam, gdzie Jezus, być tam, gdzie Jezus, to również być przy Jego zmartwychwstaniu. Ale to zmartwychwstanie najpierw poprzedziło cierpienie, poprzedziła Jego śmierć. To tak dokładnie jak z tym ziarenkiem pszenicy. Musi najpierw umrzeć w ziemi, zakopane, po to, aby wzrosło i wydało plon. Być tam, gdzie Jezus, to świadomość Jego obecności w twoim życiu, w każdej sytuacji. Wiesz, o co chodzi? To chodzi o to, że to Jezus będzie wszędzie tam, gdzie ty jesteś. W twoich rozmowach z najbliższymi, w twoich rozmowach z pracownikami, w treściach, które oglądasz w telewizji lub w internecie. On będzie przy tym, kiedy robisz plany. On będzie w miejscach, do których chodzisz, w myślach, jakie dopuszczasz do siebie. Jeśli w tych wszystkich sytuacjach poddajesz się w posłuszeństwo Jezusowi i poddajesz się w posłuszeństwo Jego Słowu, to coś w tobie pęka. I tym czymś jest twoje ego, które i w końcu wydasz plon na chwałę Boga, obfity plon. Czy życie z Jezusem, czy pójście za Jezusem będzie łatwe? Nie. Czy będzie pozbawione chwil zwątpienia i trudności? Nie. Czy będzie pozbawione bólu i łez? Nie. A czy mimo to wszystko przyniesie tobie radość i pokój? Tak. Tak. Posłuchaj tej historii. W 1921 roku młode małżeństwo misjonarzy, Dawid i Svea Flood, wraz ze swoim 2-letnim synkiem Dawidkiem opuścili swój rodzinny kraj Szwecję i udali się do Afryki, do państwa, które wówczas nosiło nazwę Kongo Belgijskie. Przybywając na miejsce, spotkali inne młode małżeństwo Skandynawów, misjonarzy Eriksonów. Umówili się, że będąc na tym samym miejscu, wspólnie będą się modlić, czego Pan Bóg oczekuje od nich, kiedy są w tym miejscu. Co chcę im powiedzieć? Otwierając swoje serca przed Panem, trwali w modlitwie przez kilka dni, wołając do Pana o jasny kierunek dla ich misji. I po kilku dniach przyszło odczucie, przyszło przekonanie, że Pan prowadzi ich, aby opuścić tą główną stację misyjną, w której się znajdowali, i udać się w głąb kraju, aby tam głosić dobrą nowinę. I dla tych dwójki małżeństw z malutkim synkiem to był olbrzymi krok wiary. Wyruszyli w drogę i po pewnym czasie dotarli do odludnionej wioski Ndolera. Na miejscu okazało się, że wódz wioski nie pozwala im zamieszkać z nimi w tej wiosce, ponieważ obawia się, że ta decyzja rozzłości i zabierze lokalnych bogów i rozzłości ich do tego stopnia, że odbiorą im swoje błogosławieństwo. Dlatego oba małżeństwa postanowiły udać się około kilometr dalej i tam wybudowali chatki z gliny, w których zamieszkali. Zaczęli się modlić o duchowe przebudzenie w tej wiosce, ale nic takiego się nie działo. Jedynym kontaktem z wioską był młody chłopiec, który otrzymał od wodza pozwolenie, aby sprzedawać misjonarzom kury i jajka dwa razy w tygodniu. Svea Flat, drobniutka kobietka, o 1,42 m wzrostu, powiedziała przed Panem: jeśli to ma być jedyny Afrykańczyk, który usłyszy ode mnie Ewangelię, to będę się modliła, żeby Pan Bóg otworzył jego serce. I tak się stało. Po kilku tygodniach okazywania miłości temu chłopcu i świadczenia o Jezusie, chłopiec zaufał Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. I po tym wydarzeniu tak naprawdę nic nie działo się, co można by było powiedzieć jest zachęcające. Zaczęło się życie. Wszyscy zostali uderzeni pandemią malarii, która jeden po drugim rozkładała kolejnych członków tego maleńkiego zespołu misyjnego. I nie trzeba było długo czekać, żeby Eriksonowie, zniechęceni całą sytuacją, postanowili wrócić do głównej stacji misyjnej. Dawid i Svea Flat pozostali sami na polu misyjnym i sami kontynuowali pracę. Niedługo potem okazało się, że Svea jest w ciąży. Setki kilometrów od jakiejkolwiek cywilizacji. Kiedy nadszedł jej czas, w 1923 urodziła śliczną dziewczynkę. Pan Bóg na tyle zmiękczył serce wodza tej wioski, że wysłał położną, która pomogła Svea przy porodzie. Dziewczynkę nazwano Aina. Aina. Poród był jednak bardzo wyczerpujący. Svea była jeszcze bardzo słaba po przebytej malarii, a ten poród tylko odebrał te resztki sił i po 17 dniach gorliwych modlitw i walki przed Panem Svea odeszła do Pana. I w tym momencie w jej mężu coś pękło. W jego sercu zaczęła narastać gorycz. Wykopał prosty grób, w którym pochował swoją 27-letnią żonę, zabrał swoje dzieci i wrócił do głównej stacji misyjnej. Tam spotkał małżeństwo Eriksonów, przekazał im maleńką Ainę i powiedział: wracam do Szwecji. Straciłem żonę i nie jestem w stanie zająć się moją córeczką. Bóg zrujnował mi życie. Zabierając ze sobą 2-letniego Dawidka, udał się w kierunku portu, porzucając swoje powołanie, nie tylko swoje powołanie, ale porzucając samego Boga. W przeciągu 8 miesięcy Eriksonowie zostali dotknięci tajemniczą chorobą. Do dziś nie wiadomo, co to było. Przypuszcza się, że zostali otruci przez lokalnego wodza, który nienawidził misjonarzy i w konsekwencji Eriksonowie zmarli w przeciągu kilku dni. 9-miesięczna Aina znowu została bez rodziców. Na szczęście w kraju przybywali amerykańscy misjonarze o nazwisku Berg. Bergowie wzięli dziewczynkę na wychowanie. Zmienili jej imię na bardziej amerykańskie Agi. I kiedy dziewczynka miała 3 lata, wrócili z nią do Stanów Zjednoczonych. Bergowie kochali malutką Agi, ale obawiali się, że jeśli wrócą z powrotem do Afryki, to dziecko zostanie im odebrane, ponieważ proces adopcyjny tam na miejscu nie był dokończony. Zatem postanowili zostać w Stanach Zjednoczonych i zajęli się służbą pastorską. Agi dorastała w południowej Dakocie. Po szkole średniej udała się do szkoły biblijnej w Minneapolis. Tam spotkała i poślubiła młodego kaznodzieję, który nazywa się Dewey Hurst. Mijały lata. Hurstowie prowadzili owocną służbę dla Pana. Agi urodziła córkę, następnie syna i w tym czasie Dewey otrzymał pracę jako rektor seminarium biblijnego w okolicach Seattle. I będąc tam, mieszkając tam, prowadząc całkiem fajne życie, Agi postanowiła dowiedzieć się czegoś więcej o swoim skandynawskim pochodzeniu. I pewnego dnia, w okolicznościach, które nigdy nie zostały wyjaśnione, w 1963 roku, otwierając skrzynkę na listy, znalazła w niej szwedzki magazyn chrześcijański. Nie miała pojęcia, kto go wysłał i oczywiście nic nie rozumiała, ale kiedy przeglądała kolejne strony, natknęła się na zdjęcie, które ją zmroziło. Na zdjęciu było zrobione gdzieś w Afryce na odludziu i przedstawiało prymitywny grób z białym krzyżem, na którym było napisane rodzone imię jej matki Svea Flat. Nie zastanawiając się, wskoczyła do samochodu i pojechała do seminarium, ponieważ był tam wykładowca, który znał szwedzki. Rzuciła przed niego ten magazyn i powiedziała: o czym jest ten artykuł? Wykładowca przejrzał ten artykuł, powiedział, ten artykuł opowiada o misjonarzach, którzy dotarli do Ndolera w Kongo Belgijskim w 1921 roku. Opowiada o narodzinach małej dziewczynki, o śmierci młodej misjonarki i o chłopcu z tej wioski, który zaufał Jezusowi. I kiedy biali opuścili ich strony, ten chłopiec dorósł i przekonał wodza tej wioski, aby pozwolił mu wybudować szkołę w tej wiosce. Artykuł opisywał również, jak ten teraz dorosły chłopiec zdobył wszystkich uczniów dla Jezusa w tej szkole, którą wybudował. A te dzieci przyprowadziły do Jezusa swoich rodziców i nawet wódz wioski, który był tak bardzo nieprzychylny, został chrześcijaninem. Dzisiaj, to jest 1963 rok, jest 600 wierzących w tej jednej wiosce. I ze względu na posłuszeństwo Dawida i Svea Flat, którzy odpowiedzieli na Boże powołanie do Afryki i ze względu na ich wytrwałość w głoszeniu jednemu chłopcu, pomimo trudności Bóg zbawił 600 osób. A ten chłopiec, gdy dorósł, stanął na czele jednej z największej denominacji w Zairze, zrzeszającej 110 tysięcy wierzących. W czasie, gdy Svea Flat umarła, wszystko wskazywało na to, że z ludzkiego punktu widzenia Bóg zaprowadził ich do Afryki i opuścił w momencie, kiedy najbardziej go potrzebowali. Ale musiało minąć 40 lat, zanim cudowna Boża łaska i jego plan wioski dla Ndolera zostały przez niego ujawnione. Na 25. rocznicę ślubu Dewey i Aggie Hurst otrzymali prezent od seminarium na wakacje do Szwecji. Aggie postanowiła odwiedzić swojego biologicznego ojca. David Flatt był już w podeszłym wieku, ożenił się ponownie, miał 4 dzieci i ogólnie zatracił się w alkoholu. Ostatnio przeszedł udar, pogrążony w goryczy, zmusił całą rodzinę do przestrzegania jednej zasady, która miała być nigdy nie złamana w tej rodzinie, a mianowicie nigdy nie wspominaj w tym domu imienia Bóg, bo on mi zniszczył życie. Po emocjonalnym spotkaniu ze swoimi braćmi i siostrami Aggie zapytała, czy może zobaczyć się ze swoim ojcem. Niepewnie odpowiedzieli, myślę, że możesz z nim porozmawiać, chociaż jest bardzo chory, ale musisz zastosować się do tej jednej z zasady, którą narzucił na nas wszystkich. Nie wspominaj nigdy przy nim w tej rozmowie imienia Boga, bo wpadnie wściekłość. Aggie nie dała się zastraszyć. Weszła do zaniedbanego mieszkania. Wszędzie dookoła były porzucone butelki po alkoholu. Podeszła do 73-letniego mężczyzny leżącego na rozłożonej wersalce i powiedziała czułym głosem: papa? Mężczyzna odwrócił się i zaczął płakać. Aina, ja nigdy nie chciałam cię oddać. W porządku, papa. Wszystko jest okej, powiedziała delikatnie, chwytając jego dłoń. Bóg zatroszczył się o mnie. Mężczyzna momentalnie, słysząc słowo Bóg, zmienił wyraz twarzy. Łzy przestały płynąć z jego oczu. Bóg? On zapomniał o nas wszystkich. To właśnie przez Niego nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Aggie zaczęła głaskać i odwrócił się do ściany, nie chcąc dalej rozmawiać. Aggie zaczęła głaskać go po głowie, nie poddając się. Papa, chcę opowiedzieć ci historię, która jest prawdziwa. Nie pojechałeś do Afryki na próżno. I mamusia nie umarła na próżno. Ten mały chłopiec, którego przyprowadziliście do Pana Jezusa, dorósł i zdobył całą wioskę dla Pana. To malutkie ziarenko, które zasadziliście, rosło i rosło i dzisiaj jest 600 chrześcijan, którzy służy Panu w tej wiosce, ponieważ ty i mama w posłuszeństwie odpowiedzieliście na Boże powołanie: papa, Jezus cię kocha. On nigdy cię nienawidził. Starszy mężczyzna odwrócił się i spojrzał w oczy swojej córce. Jego ciało odprężyło się, zaczął rozmawiać i pod koniec dnia powrócił do Boga, do którego żywił urazę przez tyle lat i przez kolejnych kilka dni ojciec z córką cieszyli się wspólnymi chwilami. Wkrótce Aggie i mąż musieli wrócić do Ameryki i kilka tygodni po ich wylocie David Flatt odszedł do wieczności, odszedł do Pana. Kilka lat po tym wydarzeniu Hurstowie brali udział w konferencji na temat ewangelizacji, w jednej z największych konferencji na temat ewangelizacji w Londynie. Jednym z mówców na tej konferencji był prezbiter największej denominacji kościoła w Zairze, który opowiadał o tym, jak Ewangelia zdobywa coraz więcej dusz w jego narodzie. I Aggie nie mogła się doczekać, kiedy skończy on mówić, żeby podbiec do niego i zapytać go, czy słyszał o misjonarzach, o Dawidzie i o Svea Flatt. Podeszła do niego, powiedziała: ja jestem ich córką. Mężczyzna zaczął płakać. Tak, proszę pani, odpowiedział po francusku przez tłumacza: Sfea flat przyprowadziła mnie do Jezusa. To ja byłem tym chłopcem, który przynosił jedzenie twoim rodzicom, zanim się urodziłaś. Do dzisiaj darzymy szacunkiem i otaczamy szacunkiem grób twojej mamy i pamięć po niej. Serdecznie objęli się. Mężczyzna powiedział: musicie przyjechać do Afryki i zobaczyć to na własne oczy, ponieważ twoja matka jest najpopularniejszą kobietą w naszej historii. Nie trzeba było długo czekać. Dewey i Yagi udali się do Afryki, zostali radośnie przyjęci przez tłum mieszkańców wioski. Egi, będąc tam, nawet spotkała mężczyznę, którego ojciec wynajął, aby wiele lat temu niósł maleńką Egi w chuście do głównej stacji misyjnej. Ale najbardziej emocjonującym momentem był oczywiście, kiedy pastor zaprowadził Egi na grób jej matki, na którym stał biały krzyż. Tam Egi uklękła na afrykańskiej ziemi, w miejscu, gdzie się urodziła, i oddała, złożyła dziękczynienie Bogu w modlitwie za to wszystko, co uczynił. Później tego samego dnia na nabożeństwie w kościele pastor przeczytał ten werset, który my dzisiaj czytamy z Ewangelii Jana 12:24. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze. Pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. A następnie przeczytał fragment z Psalmu 126:6. Kto wychodzi z płaczem, niosąc w pole ziarno, powróci z radością, niosąc swoje snopy. Nie wiem, w jakim miejscu obecnie znajdujesz się w swoim życiu, ale rozumiem, że to może być niewygodne miejsce. Rozumiem też, że nikt może nie rozumieć twojego bólu, przez który przechodzisz, i twoich łez, które wylewasz tak bardzo, jak rozumie to Jezus Chrystus, który bez względu na to, jak się czujesz, jest przy tobie. Ale chcę dzisiaj tobie powiedzieć, bo jeśli kochasz Jezusa, to być może zastanawiasz się, dlaczego tak jest. Być może zastanawiasz się, dlaczego to mroczne miejsce, w którym znajdujesz się w swoim życiu, jest tak ciemne, że być może wydaje się tobie, że zostałeś już za życia pochowany. Jeśli kochasz dzisiaj Jezusa, chcę ci powiedzieć, że ty nie zostałeś pochowany. Ty zostałeś zasadzony. I nadchodzi czas. Nadchodzi czas, kiedy zrozumiesz, dlaczego pewne rzeczy mają miejsce. Zrozumiesz, dlaczego rzeczy miały miejsce. Zrozumiesz te zranienia. Zrozumiesz to odrzucenie. I wierzę, że nadchodzi czas, że wypełni cię radość, że sprawy właśnie obrały taki obrót, a nie inny. Bo to pójście za Jezusem sprawia, że decyzje i priorytety dotyczące twojego życia tu i teraz odejdą w cień przyszłego życia tam i potem, ponieważ tylko ono daje niekończącą się radość.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.